Hubert.
Filip.
Będziemy dzisiaj omawiać film, w którym występuje Zendaya, w którym występuje Tom Holland, w którym występuje John Bernthal. Jaki to film?
Spider-Man, powrót po latach. Nie pamiętam, jaki jest tytuł. Nowy powrót? Jaki jest tytuł Spider-Mana?
Nowy powrót człowieka pająka. Bardzo nowy dzień, Hubert. Zupełnie nowy dzień.
Filip, ale to nie jest nic nowego, bo ci aktorzy i aktorki, których wymieniłeś przed chwilą, grają we wszystkich filmach absolutnie.
A Zendaya to gra jeszcze w serialach.
W tej kombinacji lub w dowolnej innej. W ogóle jakby się tak zastanowić, to tak, w filmie, o którym będziemy dzisiaj mówić, występują wszyscy aktorzy, jacy są na planecie Ziemia.
Tak, łącznie z...
Poza tymi, którzy mają bana u Christophera Nolana.
Nawet co się... Zdziwiłem się, bo tak jak samo jak się zdziwiłem, że Charlize Theron występuje, bo jakoś nie byłem świadomy.
To Charlize Theron.
Charlize Theron. To nie byłem, a propos, że wszyscy występują, to występuje też Tom Hardy, ale w swojej budżetowej wersji, czyli Logan Marshall Green.
Tak, występuje. On występuje w tym filmie?
No, tym typem, co zrzucał włócznie na końcu. Nie poznałeś go?
Nie poznałem go.
No.
Kompletnie, ale piękna sprawa.
No. Widziałeś?
No widzisz, czyli wszyscy występują rzeczywiście. Drodzy słuchacze, 285. odcinek podcastu Hammerzeit, jak tradycja nakazuje, będzie sylwetką wielkiego człowieka, a tym wielkim człowiekiem, którego sylwetkę będziemy dzisiaj omawiać, jest nikt inny jak słynny podróżnik i chciałem powiedzieć komi wojażer, ale to nie to.
Odkrywca wojażer.
Globetrotter, o to mi chodziło.
Obieży świat.
Obieży świat, Globetrotter, pan Odyseusz. Właśnie, która wersja będziemy stosować dzisiaj?
Odyseusz Odyseszewski? Nie da się, nie ma nazwiska od tego.
Tak, gdyż oto Filip, znany hollywoodzki reżyser Christopher Nolan, zbawca kina komercyjnego Hubert, o wysokich ambicjach.
Hubert, Sir Christopher Nolan, znany, poddany swojego króla.
Tak, a także miłośnik tych przenośnych telewizorków, które podobno skupował na eBayu, żeby używać ich do podglądania kadrów na żywo na planie. Mm. Jak zobaczysz Christophera Nolana na planie, to zawsze ma taki staroświecki przenośny telewizorek na pasku na szyi.
Patrz, nie wiem.
Tak, i on podobno tego używa, żeby podglądać w ruchu kadry, które są obecnie poustawiane. Jakoś ma to sprzężone ze swoją antyczną technologią IMAX 70 mm i w ten sposób nadzoruje plan. Podobno ma tych telewizorków 10 w zapasie.
Dobrze, czyli jak będę chciał kiedyś kupić telewizor i będą 3 sztuki i każda będzie za $2000, to mam winić Nolana.
Tak, w dzisiejszym odcinku, drodzy słuchacze, odpowiemy sobie na takie pytania. Czy Christopher Nolan jest w stanie zrobić słaby film?
Mhm.
Czy film pod tytułem Odyseja Christophera Nolana jest najlepszym filmem Christophera Nolana?
Mm-hmm.
I trzecie, czy Odyseja Christophera Nolana jest najlepszą Odyseją, jaką znamy?
Dobrze. I od razu, drodzy państwo, powiemy, że nie będziemy się w ogóle zagłębiać...
I cztery, czy przysypialiśmy w trakcie filmu?
To dobre pytanie, tak. Nie będziemy się zagłębiać w te wszystkie bezsensowne, polityczno-ideologiczne wojenki, typu czy ktoś jest dobrze obsadzony, czy jest źle, czy Christopher Nolan to lewak, który zniszczył prawdziwą kulturę antyczną, która była konserwatywna. W ogóle olewamy to, bo szczerze, w trakcie seansu, pomijam to, że my oczywiście jesteśmy, Hubert, wykształconymi jednostkami, publicystami z doświadczeniem.
Niektórzy nawet bardziej od innych, gdyż są subskrybentami platformy Mubi.
No, dokładnie. To nawet pomijając ten jakże istotny element, nasz seans, myślę, przebiegł zupełnie pozbawiony myśli o tym, że o nie, dlaczego Helena jest czarna.
Chciałeś powiedzieć, że na sali nie siedział nikt, kto bardzo intensywnie gwizdał w trakcie, kiedy pojawiali się nie może tak, jak sobie zażyczyli obsadzeni aktorzy.
Dokładnie, więc publiczność była liczna, jak na seans.
Jak na seans filmu, który jest powszechnie bojkotowany.
Tak, jest tak samo bojkotowany, no dokładnie, jest bardzo bojkotowany, ale wiesz, godzina w środku tygodnia wczesna, sala wypełniona.
Ale jest okres wakacyjny.
Publiczność zachowywała się godnie, Hubert. Nie
tak,
było...
chciałem powiedzieć, że w ogóle zaskakująco fantastyczne towarzystwo nam się trafiło na tym seansie, ponieważ ani po prawej, ani po lewej stronie nie mieliśmy ani jednego opakowania nachosów, ani jednego opakowania popcornu. Mówię
ani jednego grubego, śmierdzącego faceta.
Ani wielkiego, śmierdzącego faceta. Kulturalni ludzie, którzy nie rozmawiali w trakcie filmu, więc seans należy zaliczyć do jak najbardziej udanych.
Żeby nie było wątpliwości, drodzy państwo, seans w kinie IMAX.
Tak, nie sponsorowany tym razem, jak zresztą za każdym innym razem, ale ale tak, kino IMAX, mimo że jest to Filip IMAX tak zwany pośredni, gdyż w tak. Poznaniu jest tylko IMAX cyfrowy, mm-hmm. który charakteryzuje się nieco innym aspect ratio niż klatka IMAXowa analogowa. Mm-hmm. W związku z tym, gdybyśmy poszli do prawdziwego IMAXa, który najbliżej jest chyba w Pradze, to byśmy mogli zobaczyć to jeszcze bardziej.
Bardziej byśmy zobaczyli. Hubert, kiedyś się umówimy na wyjazd do Pragi, żeby obejrzeć godną 70-milimetrową kopię.
Tak, i zanim przejdziemy do tego, że będziemy opowiadać, dlaczego właśnie Odyseja jest godnym filmem do obejrzenia w tym formacie, to chciałbym jeszcze tylko wrócić na chwilę do kontrowersji politycznych, o których nie będziemy mówić.
Świetnie, no.
Ponieważ jest to zupełnie fascynujące, że tak wiele uwagi się przykłada do tego, żeby to było realistyczne. A tymczasem Homer to ma 1500 miliardów lat, to już jest przerobione przez kulturę na wszelkie możliwe sposoby. To jest jak Szekspir, można adaptować w dowolny, wybrany przez siebie sposób i każda z tych adaptacji jest poprawna i na tym chciałbym zakończyć ten wątek.
Pełna zgoda, szczególnie, że jak się mówi, że w oryginale to tam było zupełnie inaczej. I ktoś bardzo słusznie zauważył, że oryginał, żebyś przeczytał, nie to musiałbyś antyczną Grekę mieć, wiesz, tak zwaną płynną w głowie.
Pomijając fakt, że oryginał w ogóle nie był spisany, tylko był na początku przekazywany słownie.
Więc sam fakt, że to było tak dawno temu i nikt już nie zna tego języka, to jakby nie ma oryginału. Oryginał nie istnieje. Istnieją tylko adaptacje i to jest po prostu kolejna adaptacja, która
poza tym jestem bardzo ciekawy na przykład, czy w ostatnich miesiącach ze względu na tęże kontrowersje na przykład bardzo intensywnie zwiększyła się liczba pożyczeń Odysei z bibliotek publicznych i uniwersyteckich.
Śmiem wątpić.
Ja też śmiem wątpić. Filip, czy ty przeczytałeś Odyseję Homera lub jakiekolwiek opracowanie tejże?
Prawdopodobnie tak zwany bryk, tudzież skrót, tudzież...
Właśnie
jak to się
jeszcze
nazywało? Taka, wiesz, to, że taka książeczka, co ci mówi, co jest w innej książeczce, tej większej. On to miał swoje nazwę.
Miało
streszczenie chyba po prostu, ale może coś źle pamiętam. W razie tak, jakąś taką krótką wersję. Mhm.
Bo wydaje mi się, że jakieś tam fragmenty tego gdzieś w liceum były omawiane i razem z tą całą mitologią grecką, ale trzeba przyznać, że nie była to nigdy lektura, do której się chciało w jakikolwiek, z jakiejkolwiek strony powrócić, ale także nie była to chyba specjalnie lektura, z której adaptacjami byliśmy do tej pory jakoś specjalnie zapoznani, bo ja przypominam sobie tylko jedną adaptację Odysei. Jest to adaptacja w wykonaniu kabaretu Potem, czyli sketch, w którym pada
Odys, nie podchodź! Ja ci mówię, nie podchodź!
Ja ci mówię, nie podchodź, my sami. Jeden z fajniejszych zresztą skeczy kabaretu Potem.
Kabaret Potem, tak. FTW, jak to mówią, for the win. Tak, ja jestem w ogóle, dla mnie to było, idę na film Nolana, nie idę na Odyseję, nie idę na film z Mattem Damonem, albo na, że pragnę, wiesz, sobie podbudować moje wykształcenie literackie, żeby zderzyć nową wizję z oryginałem, wspomnianym oryginałem, który oczywiście czytałem w oryginale. Tylko nie, poszedłem na nowy film Nolana, bo to jest taka zasada, że jest kilku reżyserów na tym łez padole, że jak wypuszczają nowy film, to się idzie na reżysera, a nie na film.
Zresztą chciałem powiedzieć, że symptomatyczne dla nas było to, że kiedy pojawiła się pierwszy raz scena z łukiem i toporami i strzelaniem przez rząd toporów, to jedyne z czym nam się to skojarzyło, to z tym logotypem wytwórni filmowej, która się pojawia zawsze przed filmem.
Tak, chyba TSG
tak,
to się
TSG,
nazywa.
Tak,
więc... Ej, to Odyseusz szczela tą szczałą przez te topory w tym logo.
Więc drodzy słuchacze, musicie wziąć pod uwagę, że nie jesteśmy specjalnie wykształceni literacko, ani jeśli chodzi o inne adaptacje Odysei. Więc podeszliśmy do tego filmu z głową dość świeżą.
Tak jest, więc jest to nowy film Christophera Nolana, który spełnia kilka podstawowych zasad filmu Christophera Nolana. Po pierwsze jest bardzo długi, po drugie ma zaburzoną chronologię, po trzecie występują tam wszyscy.
Po czwarte jest filmem, który chce powiedzieć coś więcej niż to, co pokazuje.
To prawda.
I także jest filmem Christophera Nolana, bo dostał na niego całe mnóstwo pieniędzy. I także jest filmem Nolana, bo jest w IMAXie.
Tak, ale teraz ten IMAX jest bardziej IMAXowy niż do tej pory, bo proszę pana, jest to pierwszy film nakręcony w całości kamerami
IMAXowymi.
No i
właśnie, to jest ciekawe, bo ja byłem przekonany, że już takie filmy powstawały wcześniej, a tymczasem okazuje się, że nawet jeśli były podbijane żeby cały seans był w formacie IMAX-owym, to było to oszustwo.
Dokładnie, było to oszustwo, więc to był prawdziwie LIMAX tak zwany, a teraz jesteśmy po raz pierwszy. W 95 był jakiś film o lotnikach, nie pamiętam tytułu, ale on trwał 45 minut, bo się nie dało.
Czyli się nie zalicza do filmów pełnometrażowych.
Tak, nie dało się zrobić dłuższego wtedy, więc Christopher Nolan znowu przeciera szlaki i tym razem ogromniaste te kamery, które jak spadną, to zabiją kogoś albo siebie, tak, były używane przez 3 godziny, Hubert.
Tak, były używane przez 3 godziny i ogromniaste kamery, które jak spadną, to kogoś zabiją, stały się jeszcze bardziej ogromniaste, ponieważ żeby wytłumić je na planie, żeby dało się cokolwiek słyszeć, bo są one piekielnie głośne, to skonstruowali pudełko na tęże kamerę gigantyczną, która z pudełko sprawiało, że ta kamera stawała się jeszcze bardziej gigantyczna. Ale czego się nie robi, jakich poświęceń się nie stosuje, żeby nakręcić dzieło wiekopomne, a na takiej cud liczył Christopher Nolan, kręcąc Odyseję na pewno. Zresztą tam są jakieś, wiesz, anegdoty w stylu, że aktorzy mieli przerąbane i w ogóle nie mogli się w rolę wczuć, ponieważ musieli co 3 minuty przerywać, bo tylko tyle się mieści na jednej rolce.
Ale tak, ale dokładnie nawiązując do tego, bo tak, 3 minuty to są kolejne 2 anegdoty nawiązujące do tego, że po pierwsze, że Tom Holland nie wiedział, że to 3 minuty podobno tylko można kręcić i że Christopher Nolan ciągle przerywał jego sceny i myślał, że źle aktorzy, tak, że niedobrze gra, a potem się dowiedział, podobno, aha, to 3 minuty tylko można kręcić, dobrze, a druga rzecz jest taka,
no,
że
ale Filip, czy grał dobrze?
Grał jak Tom Holland. No, Tom Holland to jest jakby, uważam, że jest super sympatyczny, tak jak się prezentuje za przeproszeniem w cywilu, czyli jak robi swoje press junkety i inne takie. Ma fajną żonę, razem są jakby sympatyczni oboje, ale aktorem jest takim, no, poprawnym. Jakby nie odstaje jakoś super, ale no nie jest to Matt Damon na przykład w tym wypadku. I druga ta anegdota jest taka, że przez te pudełka i wielkość kamer to często było tak, że aktorzy nie mieli tak zwanej linii wzroku sami ze sobą i że był jakiś system luster opracowany, żeby się oczy odbijały gdzieś tam, żeby ktoś widział swojego partnera w scenie w czasie, gdy grają razem.
Tak, jak zawsze, jak słyszę tego typu anegdoty, to mi się przypomina ten behind the scenes skręcenia Hobbita, kiedy Sir Ian McKellen nie wytrzymuje, że musi siedzieć sam w osobnym pomieszczeniu, które jest skonstruowane w innej skali niż pozostała ma część, ponieważ nie mogą się znajdować i gada z tymi zielonymi główkami, tak, czy tak, tam to piłki tenisowe, czy czymś, i w połowie kwestii mówi...
Widzisz, magia kina się nie zawsze przekłada na magię na planie, ale no podobno było super. Matt Damon mówi, że to jest epickie widowisko, że był zawsze, wiesz, powalony skalą tego przedsięwzięcia, że tysiące statystów, że dekoracje pobudowane.
No właśnie, bo tutaj jest ten element, który jest kolejnym elementem Christophera Nolanowym, to znaczy... To, co może być prawdziwe w tym filmie, jest prawdziwe w tym filmie.
Ma być namacalne.
Tak, czyli jeśli są na statku, to są na statku, tak? A jeśli są w jaskini, to są w jaskini.
Tak, jest ciemno jak w jaskini.
Tak, a nawet jeśli w tej samej jaskini jest gigantyczny cyklop, to kiedy jest to ujęcie, które nie wymaga dorobienia komputerowego kawałka cyklopa, to nie jest ten kawałek dorabiany.
Tak, więc... żeby zbudowali zresztą jakiegoś takiego 6-metrowego animatronicznego stwora, który był używany na planie, więc proszę pana, jak grasz, to grasz z prawdziwym cyklopem.
Dokładnie. To jest element tego filmu, który widać od razu.
Dobrze, to teraz tak, żeby było porządnie, wiesz, podcast Hammerzeit, drodzy państwo, jak zwykle musi wykonać porządną podwalinę pod recenzję, tudzież chaotyczne omówienie filmu.
A propos chaotycznego omówienia filmu, po piąte jeszcze odpowiemy sobie na pytanie, czy Odyseja Christophera Nolana jest lepsza niż Troja Wolfganga Petersena.
O właśnie, chciałem powiedzieć, że jeżeli państwo nie wiecie, o czym jest to film, to jest to film o tym, że gość schował żołnierzy w koniu, zabił przez to mnóstwo ludzi, bo koń wjechał do miasta, a po czym wracał przez 10 lat do chaty.
Kolegów musiałem z wojny odprowadzić.
I wszyscy za nim tęsknią i myślą, że umarł.
Dokładnie tak.
Z grubsza tyle.
A jego żona tymczasem zastanawia się, czy wyjść ponownie za mąż, czy nie. Mhm. A także, Filip, przypomniałem sobie, że jeszcze jedną widzieliśmy adaptację Odysei.
O, proszę, jaka?
I jest to film pod tytułem Bracie, gdzie jesteś?
O, a to, no, to okej, to bardzo taka nieoczywista adaptacja Odysei, ale tak, bracia Coen, kiedy jeszcze kręcili filmy jako bracia, zdecydowanie Bracie, gdzie jesteś? To jest przyszłość, patrz, jeden Coen zgubił drugiego i dopiero się zorientowałem, bardzo dobre. To Bracie, gdzie jesteś, to jest bardzo dobry film. Tak, pełna zgoda, masz rację. Świetnie, że mi przypomniałeś, że jednak jestem bardziej wykształcony filmowo minimalnie niż myślałem. Anyway, wybili na miecze, nie, i paliło się.
Tak, dokładnie tak było. I było tych scen dość sporo. ale to nic dziwnego, bo działo się dość dużo w tym filmie.
Długi film, tak.
Tak, film opowiada historię Odyseusza powracającego do domu i zahacza o pojedyncze momenty jeszcze z Iliady. Mhm. To znaczy mamy tak, mamy konia trojańskiego, oczywiście mamy jakieś tam przebłyski z plaży i w ogóle to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to że ta miejscówka użyta jako Troja w filmie Odyseja Christophera Nolana jest zaskakująco identyczna jak w przypadku Troi Wolfganga Petersena.
Tak jest, gdzie Brad Pitt nawoływał Hektora przez wiele
dokładnie
minut przed
tak,
bramą.
Ale tak, ale ta plaża wygląda dokładnie tak samo. Nawet te mury Troi, ja nie sprawdziłem tego oczywiście, bo jestem zbyt leniwy, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby były wykorzystane te same plany filmowe.
Proszę pana, jak się nie, jak nie trzeba burzyć planów i one mogą służyć za atrakcję i potem wystarczy je tylko trochę, wiesz, przypudrować, no to pewnie, że tak. Film jest, przez to, co powiedzieliśmy przed chwilą, jest bardzo namacalny. On się wydaje, że on mógłby się dziać, że te plany właśnie, zbudowanie dekoracje.
Tak, to się bardzo czuje, to się czuje.
To jest super i przez cały seans miałem wrażenie, że Nolan próbuje i nawet mu to wychodzi, zrobić taką właśnie swoją wersję tych tak zwanych epików filmów historycznych z połowy lat 20. połowy wieku 20, czyli lat 50., 60., gdzie były, wiesz, budowane dekoracje Ben-Hury i te inne takie.
Trochę tak, ale też czuję się, że Christopher Nolan jako też twórca scenariusza ma do powiedzenia swoją prawdę na temat rzeczywistości i swojej opinii o świecie aktualnie.
Oj, absolutnie tak. Pamiętacie taki film Oppenheimer, gdzie mówił ci, że wojna jest zła? Tak. To wyobraź sobie, co ci mówi film Odyseja.
Właśnie tutaj jest kolejna rzecz, z którą mi się to skojarzyło, bo kiedy doszliśmy właśnie już do tego wielkiego przemówienia Odyseusza na temat kondycji świata antycznego, to było dosłownie jak Oppenheimer opowiadający o tym, że popełnił straszliwy błąd, tworząc bombę atomową i jak to się może skończyć dla świata. To był dokładnie ten sam charakter. Nawet zmontowane było to w bardzo podobny sposób i ten ton narracji był bardzo zbliżony.
I w podobnym momencie trzygodzinnego filmu była ta sama scena.
Więc jest to pewnego rodzaju antyczny Oppenheimer, trzeba przyznać. Jest mniej scen przesłuchań w małym pomieszczeniu.
Tak, to prawda. Jest więcej scen na zewnątrz, więc aktorzy mogli pooddychać świeżym powietrzem.
Tak, ale właśnie tego, że jest na zewnątrz. To jest jeden z tych elementów, który też sprawia, że ten film jest bardzo namacalny, bo trochę konsekwencją tego, że używali prawdziwych planów, a nie wygenerowanych komputerowo, ewentualnie pewnie jakieś drobne elementy, mimo tego, że się nie przyznają, to coś tam dorobili.
Jak wiemy, że good CGI równa się invisible CGI, czyli jak nie widzisz, to po prostu jest świetnie zrobione.
Tak,
no.
To pomimo tego, że ten film rozmach ma gigantyczny i tych mnogość planów i mnogość miejsc, które odwiedzają bohaterowie jest gigantyczna, to czuję się, że to są prawdziwe lokacje ze względu na pewnego rodzaju ich skromność. To znaczy, jak widzimy Troję, to nie jest Troja stworzona komputerowo, miasto po horyzont i z wielką górą i z tęczą na końcu, tylko jest to po prostu kawałek miasta.
Tak, twierdza z wielkim murem.
Dokładnie. I tak samo wszystkie wnętrza, wszystkie inne miejscówki są, mimo tego, że pięknie nakręcone, to są mimo wszystko skromne. To jest albo jakaś schadka, albo jakiś kawał lasu, albo plaża, tak, kolejna wyspa.
Ja mam wrażenie, że przez to jest bardziej realistycznie. W sensie,
dokładnie tak.
Jak na epos fantasy przełożony na język kina, to jest zaskakująco. W sensie on nie jest... Jest efektowny, ale nie jest efekciarski.
Tak, nie jest efekciarski. Ja mam takie określenie ukułem na ten film.
Proszę.
Że to jest film, który jest bardzo de facto.
O, bardzo ładnie.
Bo nie powiedziałbym oczywiście, że jest realistyczny, bo bardzo pięknie łączy elementy surrealistyczne, fantastyczne z taką przyziemnością, tak. Ale jest bardzo do rzeczy. Zaskakujące było dla mnie w tym filmie przede wszystkim to, jak bardzo po prostu krok po kroku ta historia jest pokazywana i jak po prostu rzeczy się dzieją. Odyseusz te swoje kolejne próby przechodzi i ten film tak po prostu podąża za nim. Mhm. I to jest bardzo fajne, bo trzyma cię w tej historii tak, jakbyś z tą wielką kamerą IMAX-ową łaził za tym Odyseuszem.
Zgadza się i to jest właśnie rzecz, o której myślałem przed seansem, zastanawiałem się, bo dużo, jak przefiltrujesz sobie tych wszystkich oszołomów, którzy mówią, że to jest woke i jest padaka, to jest jeszcze ta grupa ludzi, którzy film widzieli I oni mówią, że no ale zabrakło emocjonalnego ładunku, albo nie byłem w stanie wciągnąć się w ten świat, albo, i na to szczególnie starałem się zwracać uwagę w trakcie seansu, nie było żadnej sceny albo sekwencji, która zrobiła u mnie w głowie wow, tak jak to było przy wszystkich poprzednich filmach Nolana. I mając w głowie te wszystkie opinie, zasiadłem, byłem w fotelu kinowym w sali IMAX i tak mówię, no dobra, to pokazać, proszę pokazać, będę opiniował teraz. I całe szczęście okazało się, że byłem w stanie zaangażować się emocjonalnie, choć zajęło to chwilę, głównie przez to, że tak jak Nolan lubi hasać po chronologii historii opowiadanej, nie wiesz do końca na pewno w którym momencie jesteś, czy ta otwierająca film, scena uczty to jest po prostu uczta, czy to jest ta uczta, która jest na końcu, bo przecież ten wieśniak, żebrak wszedł.
Zapowiadał trochę, tak.
Tak, ale to ja teraz jestem ciekawy, czy ten wieśniak, żebrak to był... To jest Odyseusz, tylko celowo był inny aktor w prologu, a potem mamy odtworzenie mniej więcej tej sekwencji tylko z Mattem Damonem już, bo wrócił do chaty po 10 latach. Czy to była po prostu inna wersja tego wieczoru, który się wydarzył w ciągu tych lat?
Ja bym się skłaniał ku tej drugiej interpretacji, bo to są takie żelazne prawidła filmu, tak? To znaczy na początku musimy pokazać, tak, jest taki zwyczaj, że się przyjmuje żebraków, tak, ten żebrak może być tak ubrany, tak, nikt nie zwraca na niego uwagi, bo są już tak przyzwyczajeni do obecności tego typu ludzi i tak dalej, więc żeby potem uwiarygodnić scenę, kiedy pojawia się już Odyseusz i jest po prostu przebrany, a nie jak to chyba było w Odysei, że tam Atena go przemieniła.
Czarami go zrobiła, tak.
Wyglądającego inaczej.
No, więc to zaangażowanie emocjonalne u mnie w końcu się pojawiło, ale zrobiłem takie wewnętrzne, takie uf, że obawa przed brakiem scen, które wywołują wow w widzu, została dosyć szybko zlikwidowana, bo panie Hubercie, jakbym pana teraz zapytał, proszę pana uprzejmie, jakie na przykład 3 sceny lub sekwencje byś pan wymienił, że o, no okej, okay, widać pieniądz, widać, dobrze to tam zrobione jest.
Chciałem powiedzieć, że w tym filmie bardzo łatwo jest wytypować takie sekwencje i chyba nawet są 3 takie sekwencje, wydaje mi się.
Spróbujmy.
A po czym można poznać, Filip, taką sekwencję w filmie Odyseja Christophera Nolana? Jeśli tło muzyczne składa się z rytmu, który bardzo radykalnie przyspiesza w trakcie tej sekwencji i wraz z narastającym napięciem przyspiesza i wydaje ci się, że już bardziej przyspieszyć nie może, on dalej przyspiesza i ta scena robi się coraz bardziej dramatyczna, to jest taka scena właśnie. Mieliśmy taką scenę, kiedy wreszcie zobaczyliśmy, jak wyglądał podbój Troi. Mieliśmy taką scenę w trakcie ostatniej sekwencji, kiedy z jakiegoś powodu Odyseusz zmienił się w Johna Wicka i postanowił zabić wszystkich ludzi.
Tak jest.
Tak? I mieliśmy jeszcze taką scenę w trakcie ucieczki przed gigantami.
Tak jest. I czy to są twoje typy, Hubert, na takie sceny, że wow?
Jeśli miałbym wytypować jedną taką scenę, która była wow, to mimo wszystko w dalszym ciągu postawiłbym na Troję.
Okej, okay, dobrze. To ja, proszę pana, mam sceny takie, które mi się bardzo podobały.
Aczkolwiek tak, są sceny inne, które tak. Są nie do zapomnienia ze względów zupełnie innych.
Tak, bo to takie, wiesz, można pomyśleć, że jeżeli mówimy o wow, to chodzi o rozmach, nie? Że po prostu jest właśnie tysiące statystów i że kamera po prostu fruwa i pokazuje ci rzeczy niestworzone. Albo może być takie to twoje osobiste wow, że oglądasz i mówisz, o, to jest scena, którą zapamiętam, to jest coś. Więc u mnie zapisałem sobie, iżby co by nie zapomnieć, Wymieniam trzy takie, które właśnie bardzo mi zapadły w pamięć. Jest to scena z Polifemem, czyli Cyklopem w jaskini, którą zresztą Nolan specjalnie nakręcił trochę z takim horrorowym sznytem, że jednak widzu masz się bać tak samo jak ci biedni wojacy, którzy nagle w ciemnej jaskini są z gigantem, którego nie są w stanie zobaczyć i on ich tam pomału, wiesz, zjada. Bardzo dobra cała sekwencja. Druga to było odwiedziny u pani bogini Kirke, która wzięła ich po prostu body horror, no, nagle, tak, przerobiła ich na świniaki.
Właśnie to jest ta sekwencja, która prawdopodobnie zostanie ze mną najdłużej z tego filmu.
Bardzo dobra i w ogóle totalnie niespodziewana, bo zresztą jak oni zaczynają
Fascynujące jest to jedzenie, tak. Gdzie oni nie mogą się powstrzymać, tak. I wręcz w pewnym momencie jest tak, że to wygląda tak jakby w drugą stronę jedli, jakby tak. Trochę jakby ktoś to kręcił w drugą stronę.
Jakby oni wypluwali, szczególnie ten kolega, którego potem syreny omamiły, co wskoczył do wody, to on tak
wciągał to, ale to wyglądało jakby
wychodziło z niego.
Tak, dokładnie.
Bardzo dziwne. dziwne, tak? A trzecia to jest sekwencja w Hadesie, czyli wychodzący spod ziemi, którzy zresztą kolejna ciekawostka, oni tam byli naprawdę. Kaskaderzy i aktorzy siedzieli przysypani ziemią, mieli rurki wystające z tego, żeby naprawdę wyjść spod ziemi, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli coś może być naprawdę, to ma być naprawdę. Z tym panem ślepcem przepowiadającym przyszłość, nie pamiętam jak się nazywał, bo oni wszyscy byli Boratos, Thanatos i Fufatos, więc jakby... I w ogóle też fajny komentarz a propos imion, że to z Reddita ukradnięte przeze mnie, czyli że ej, naprawdę musieli nazwać tego typa mentor, przecież wiadomo, że on jest jego mentorem, a potem po chwili ej, a to chyba stąd się
to
wzięło.
To w drugą stronę było, tak, dokładnie tak.
Więc to są moje trzy typy, Hubert. Cyklop, Kirkę i Hades.
To zdecydowanie są dobre typy, z którymi się zgadzam absolutnie, ale to jest właśnie ten element, który ci pokazuje, że chyba problemem nie jest to, że nie ma sceny jednej, która się wybija na tle innych, tylko że rzeczywiście te wszystkie sceny są skonstruowane tak, że każda w sobie coś ma. Mm-hmm. I każda z nich opowiada jakąś zamkniętą całość, mm-hmm. tak naprawdę.
Takie etiutki w ramach tej większej historii.
One są też częściowo stylistycznie oddzielone od siebie, mm-hmm. ale tak, one to są takie fajne, zamknięte całości i prawdopodobnie z tego może wynikać ta trudność we wskazaniu takiego najlepszego momentu tego filmu, bo on jest pod względem realizacyjnym cały absolutnie fantastyczny. Dobra, może z jednym małym wyjątkiem. Wydaje mi się, że trochę po macoszemu był potraktowany moment, w którym oni trafiają na ten wir wodny, jak jest ta Scylla i Habdyda, jak się nazywa ten drugi potwór. Tak, bo wszystkie te pozostałe ich przeprawy i próby były dość, że tak powiem, mocno zaakcentowane. A tutaj było tak tylko, o nie, jest wir, o nie, skręcamy w prawo, o nie, coś wyszło na chwilę ze skały i zjadło 6 osób i tak, płyniemy okay. dalej. Więc to było tak trochę zbyt powierzchownie.
Rozumiem, ale zgoda.
I też chyba najmniej pomysłowo nakręcone.
Jeżeli chodzi o sposób nakręcenia, tak, ja byłem zaskoczony i mówię, co to jest pająk, kraken? To o co chodzi? Co to jest za dziwny stwór? Po czym zanim się zdążyłem przyjrzeć, to zniknął w swoim gnieździe.
Tak, dokładnie. Nie był zaadresowany odpowiednio.
Tak, więc, ale okej, powiedziałem, bo Hades, tak, czyli kraina umarłych, o, jest cyklop, ty wspomniałeś gigantów, którzy zresztą super w ruchomym lesie z Macbetha się chowali, co było, to była świetna sekwencja. Te drzewa, one, co one robią? One się ruszają, te drzewa? I tak potem starałem się, wiesz, w tle patrzeć, a które się drzewo rusza, a które zostało na miejscu.
Tak, ale było to tak też niedopowiedziane. To było fajne. I zresztą bardzo mi się podobało w tej sekwencji, surowość tej sekwencji, to znaczy tam nie było całej rozprawy na temat tego, o, spotkaliśmy, oni się teraz na nas zdenerwowali, tylko po prostu dziecko gigantyczne uciekło i z lasu wyszła cała masa ludzi w zbrojach i zaczęli gonić gigantycznych ludzi w zbrojach.
Tak, i koniec.
Tak, na szczęście nie wyglądali jak rycerze, którzy mówią ni. Tylko dużo bardziej imponująco.
I tak, i w ogóle ten design zbroi bardzo fajny ich i tutaj wpisuje się w to też Agamemnon, czyli Batman.
To jest w ogóle niesamowite, bo ja też byłem na początku sceptycznie nastawiony do tego designu Agamemnona, że on wygląda jak postać z komiksu, ale on w całości tego filmu, który stara się być, tak jak powiedziałem, przyziemny, mimo swoich fantastycznych elementów, to on wygląda jak jakaś właśnie taka totalna mityczna postać, jako jedyny. On, to fakt, że nigdy nie widzimy jego twarzy tak, odsłoniętej.
W zasadzie nie mówi w ogóle.
Że nie mówi, nie ma mimiki, tylko stoi jak taki posąg grecki dosłownie i do tego jego ta zbroja jest tak niepokojąco doskonała, w sensie błyszcząca i czysta i niezużyta. Tak.
I ten
nowiutka.
Kawałek kręgosłupa na tym ogonie końskim.
Dokładnie. On wygląda jak połączenie Batmana z jakimś właśnie greckim bogiem. I to jest druga rzecz, że on był najbardziej boską postacią ze wszystkich w tym filmie, mimo że teoretycznie mieliśmy jedną boginię pokazaną.
Tak, no w zasadzie no nawet dwie, jeżeli Kirkę bierzemy, albo trzy, bo pół bogini Kalipso, jakby to tak, ale że ten element przyziemności i takiej namacalności, wszystkie te, nawet te elementy fantastyczne, one wszystkie były takie, wiesz, takie brudne, takie niespecjalnie efektowne, w odpowiednim momencie dostawałeś to jako widz cios w ryj, miałeś o, dzieje się, ale super, ale potem wracamy do tego. Nie było, to nie jest film fantasy, mimo tego, że ma te elementy fantastyczne, to w ogóle jest wyprany z tego i cała ta przyziemność, te ingerencje boskie, jest mowa o Zeusie, jest mowa o Posejdonie, ale co, no jest burza. No, jest
właśnie
storm.
Chciałem powiedzieć, że bogowie w tym tyle, filmie, nie? Mimo tego, że na samym początku jest adnotacja, że działo się to w czasach, kiedy cuda były prawdziwe, czy coś podobnego, czy magia była prawdziwa, to ci bogowie są bardzo tacy nienamacalni.
No dokładnie. Oni wszyscy wierzą, że oni gdzieś tam są, ale dzisiaj to mówimy, no burza idzie, no bo klimat się zmienia.
Tak,
nie
i, nawet okazuje się, że postać grana przez Zendaya, czyli jak mogli Zendaya jako Atenę, przecież ona się w ogóle nie nadaje, okazuje się, to jest w ogóle piękny pstryczek w nos od Christophera Nolana, że okazuje się, że to tak naprawdę Atena to też był tylko głos wewnętrzny w głowie Odyseusza i to była jego, wiesz, próba radzenia sobie z traumą powojenną. To super, w ogóle cały reveal był ekstra, rzeczywiście do tego momentu było to niezrozumiałe, dlaczego to jest Atena i dlaczego ona tak zwyczajnie wygląda. Mm-hmm. I umowność tych bogów w tym filmie też jest bardzo ciekawa, bo tak jak powiedziałem, najbardziej boską postacią w tym filmie jest Agamemnon. I okazuje się, że to za nim tak naprawdę wszyscy łącznie z Odyseuszem podążali i jemu najbardziej bili pokłony w całym tym filmie, co bardzo dobrze się wpisuje w tą narrację tego filmu, mm-hmm. że zatraciliśmy, wiesz, naszą tradycję, zatraciliśmy sposób, w jaki ze sobą współżyjemy i sobie, wiesz, i się gościmy wzajemnie i zdradzamy się jako ludzie. I tego wszystkiego symbolem był ten właśnie boski Agamemnon.
Zgoda, pełna zgoda. I teraz nawiązując do tej całej sekwencji opowiedzianych rzeczy, emocje, Hubert. Emocje, które wydarzyły się u mnie jako u widza, apogeum osiągnęły w dwóch sekwencjach. Jedna sekwencja to jest fabularny wytrych, która po prostu jak jest, to mówisz, musisz mówić Boże, czyli co? Czyli pies.
Stary pies
wytrwał, doczekał, aż wrócił jego ukochany tatuś z wojny, po czym umarł. Każdy człowiek, nawet jak nie ma...
W ogóle pies, który przyleżał ile? Tak. 3 lata na stercie gnoju.
biedny pies, ale no nawet jak nie masz zwierzaka w swoim życiu, no to jeżeli nie jesteś robotem, to coś poczułeś w tej scenie, ale to jest jak zwierzęciu się dzieje jakaś krzywda albo przykrość, no to widz to czuje, a druga to jest właśnie bardzo ładnie opowiedziane, jakby wyłożenie sensu filmu przez Odyseusza w momencie, kiedy rozmawia ze swoją żoną, ale ona nie wie, że to on, czyli to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że robi powtórkę z Oppenheimera, ale na tym takim poziomie bardziej osobistym, no bo to jest, wiesz, tak długo czekał, ale o nie, służka odkryła, że to on, a jeszcze nie wyjawiaj tej prawdy, jeszcze mam misję do wykonania i bardzo ładnie cały ten antywojenny przekaz podsumował, nawet dla widza, który jest bardziej, jakby to ładnie powiedzieć, gruboskórny, że nie odczytuje wszystkich symboli i przekazów w taki prosty sposób, to tutaj zostało to bardzo ładnie wyłożone i właśnie wisienka na tym torcie emocjonalnym, czyli to, kim jest tak naprawdę postać grana przez Zendaya, czyli Atena, ale nie Atena, bo to jest po prostu jedna z, jak rozumiem, jakichś służek w świątyni, która została zabita przez dzielnych, wspaniałych żołnierzy, których tak wychwalamy. Hej, hej!
Dokładnie tak. Ale ogólnie trzeba przyznać, że jeśli chodzi o takie surowe emocje, czyli rzeczy w filmie, które poruszają cię do głębi i tak trochę, że tak powiem, odsuwają od ciebie też fabułę filmu, mhm. to ich tu za dużo nie ma. Ja odnoszę wrażenie, że bardzo celowo Christopher Nolan to reżyserował w taki sposób, żeby te wszystkie emocje i wszystkie reakcje bohaterów i to, żebyś za bardzo też się nie zżywał z tymi postaciami, które obserwujesz, bo ten film jest taki chłodny emocjonalnie mimo wszystko i to jest też zagrany w taki sposób. Odyseusz, Matt Damon nigdy nie wychodzi z roli Odyseusza, ale nigdy też nie wchodzi na wysokie C, jeśli chodzi o emocjonalne aktorstwo. On jest zawsze przytłumiony, on jest zawsze trochę rozważny, trochę zamyślony, trochę załamany. Generalnie jest takim trochę zwykłym facetem tak naprawdę. I to jest z jednej strony bardzo ciekawe, ale z drugiej strony muszę przyznać, że więcej emocji we mnie wzbudza widowisko w tym filmie niż przekaz.
Okej, tak. Właśnie o to chodzi chyba, że oni to byli, Hubert, nosiciele, te wszystkie postacie to byli nosiciele tego, że Nolan chce trochę spróbować uleczyć świat, tylko że on nie jest, wiesz, głodującym artystą, nie pisze protest songów, tylko dostaje 200 baniek i robi, wiesz, super wielkie widowisko, zatrudniając tysiące osób przy okazji. A to jest w ogóle bardzo fajne, że tego typu filmy, mimo tego, że no, na ekranie nie było żadnego Greka, to patrząc na to, gdzie te filmy były kręcone, czyli że i Grecja, i Maroko.
Mogło być dużo gorzej, Filip. Wyobraź sobie, że masz tych samych aktorów, którzy grają w tym filmie, ale dla zwiększenia realizmu mówią z greckim akcentem.
O Jezu, myślałem o tym, no więc sam fakt, że no, to by wytrącało dużo bardziej niż to, że wiesz, że Telemach grany przez Toma Hollanda mówi tata, tak? My dad. Więc...
Ale to chyba Tom Holland zresztą całkiem fajnie podsumował, że przecież w Grecji też by nie użyli tego słowa, bo by mieli zupełnie inne słowo na to, nie mówią tak. Po grecku, nie? Więc jakby...
No dokładnie. Więc tak, to są nosiciele przekazu, ale nie są to takie wydmuszki, w sensie to są jakiegoś rodzaju archetypy, nie? Bo jest tęskniąca żona, ale jednak ona jest dużo twardsza niż była opisana przez Homera. Ona ma dużo więcej sprawczości. Jest ten wojownik powracający po latach, który jest herosem, ale Nolan mu dodał to PTSD po prostu, tak? I że on odkrył tą swoją jakby niechcący swój wkład w rozpad świata, bo on swoich ludzi tak kierował, a kierował ich dlatego, bo podążali początkowo za boskim królem Agamemnonem, który im kazał wykonywać rzeczy, bo trzeba tych głupich Trojan tam zadźgać i w ogóle. A potem mówi, o cholera, are we the bad guys? I okazało się, że trochę tak. I te wszystkie postacie poboczne, ci, którzy mają ci właśnie tacy bliscy ludowi, ci przyziemni, czy sługusi, pan, w ogóle John Leguizamo w tym filmie, ja mówię, kurde, jak to jest dobry aktor. Nie, że jakoś bym twierdził, że nie, ale on mi się nigdy nie kojarzył, wiesz, rolą przez duże R, a no tu właśnie, mam wrażenie,
to
że...
To właśnie chyba nie miał okazji do tej pory.
Dokładnie, a tu mam wrażenie, że naprawdę super. Zendaya, której było mało, to właśnie... Bardzo ładnie wyjaśnione jest, dlaczego to robi i tak robi, jak robi. I nawet nie mam tutaj, że mówię, a czy to nie jest Shani, tylko że zmieniła, wiesz, swój kostium dune'owy na szatę białą?
Tak, nawet...
Nie było aż takiego. Jakby ona też nie jest jakaś super wybitna aktorka, ale tutaj od razu jest moja wstawka, że nie widziałem Euforii, a tam podobno jest więcej do roboty, jeżeli chodzi
ale
o granie.
Ale tam gra, szczerze mówiąc, też postać bardzo podobną i gra w podobny sposób. Dlatego myślę, że nawet jeśli... Te wszystkie role nie mają szans na jakieś laury, jeśli chodzi o aktorstwo, to jeśli chodzi o kwestię castingową, to tutaj jest bezbłędnie, bo tutaj aktorzy zostali dobrani według klucza. Ten potrafi zagrać tak, a ten potrafi zagrać tak. W sposób prawie, że bezbłędny. Mógłbym się trochę przyczepić, że pan John Bernthal jest na granicy bycia Punisherem antycznym po raz kolejny.
Trochę
bo
tak.
On tak tylko czekałem, aż powie... Let me
tell you something. Tak, że swoim nowojorskim akcentem mówić tam, jak nie, bostoński, nie wiem skąd on jest, nie pamiętam, ale tak, ma ten swój taki mumble trochę.
Tak, i trochę on wpada już ten taki, to jest John Bernthal, a nie, tylko że łysy jest w tym filmie. Ale poza tym tak, no te role są dobrane odpowiednio, poza tym nie oszukujmy się, poza Anne Hathaway i Mattem Damonem, no i Tomem Hollandem, to pozostałe postaci w tym filmie, no i może trochę John Leguizamo, to miały... Takie role epizodyczne bym to określił. No.
Dokładnie, więc tutaj ty, widzu, spodziewaj się i my też, jak będą tak zwane sezony nagród się zbliżały na początku roku przyszłego, to Odyseja absolutnie bezwzględnie nominacji będzie bardzo dużo, ale tak jak pan redaktor powiedział, te aktorskie to będą w zdecydowanej mniejszości. Tam będzie za film będą nagrody i nominacje,
no, te techniczne,
za reżyserię,
tak.
Za scenariusz też, bo jest to jednak sztuka, żeby przełożyć antyczną powieść, poemat na współczesny bardziej język i dla współczesnego widza. I to jest w ogóle zresztą kluczowe, że Nolan bardzo dobrą decyzję podjął, bo gdybyśmy próbowali dzisiaj ten film odbierać, tak jak ja sobie wyobrażam, bo jak ustaliliśmy już, nasza wiedza literacka nie jest specjalnie potężna, ale zakładam, że gdybyśmy próbowali odbierać ten film tak, jak odbierali go, tą historię odbierali lat temu 100, 200 milion i wtedy, wiesz, usłyszeli o tych wojakach i w ogóle to ten żołnierz, który odniósł fenomenalne zwycięstwo, sprytnie podchodząc Trojanczyku, Izabelę Trojanowską, sprytnie ją podszedł, dając jej konia w prezencie, to on jest zwycięzcą, a dzisiaj przez to, że przez te wszystkie dekady, szczególnie teraz, kiedy świat jest taki, jaki jest, trochę raczej porąbany, nasze rozumienie wojny i tego, jak się powinni zachować ludzie wobec siebie, jest totalnie zupełnie inne niż te lata temu. Dlatego też ta zmiana i te dwa fajne twisty, czyli po pierwsze, że czy to are we the bad guys, a po drugie, że to oni są tymi mitycznymi ludźmi z morza, którzy zupełnie niechcący przybijając do kolejnych wysp i jedna tam była tylko taka scena, jak O, myśleliśmy, że jesteście ludźmi z morza, dlatego uciekliśmy i spaliliśmy naszą wioskę, ale my nie jesteśmy ludźmi z morza.
A
jednak jesteśmy ludźmi z morza. To był ten taki mały epizodzik, ale on ci mówił, że o, faktycznie chyba tak było. To uważam, że za super mądre podejście, nawet jeżeli może nie jest to film, który ale po prostu zmienił moje podejście do życia, teraz będę tylko dobrym człowiekiem, to sam fakt, że pod płaszczykiem takiego, wiesz, mega efektownego, bardzo drogiego blockbustera, Nolan konsekwentnie bardzo próbuje przemytać się takie, wiesz, prawdy życiowe, żebyś może się zastanowić, może coś przemyślisz.
Taki mądry, trzeba go słuchać na każdym kroku. I jeszcze wracając do kwestii ludzi z morza, jedyne co trochę pozwoliło też ukryć ten dodatkowy twist fabularny jest fakt, że nie byliśmy nigdy jako widzowie świadkami tych momentów, gdzie oni właśnie zachowywali się jak ci ludzie z morza, czyli to przybywają grabieżcy, niszczą wszystko na swojej drodze, zabierają jedzenie i odpływają. Zakładam, że takie sytuacje miały miejsce, ale zasadniczo oni w tym filmie zachowywali się bardziej jak, wiesz, drużyna Króla Artura z Monty Pythona i Świętego Graala, czyli... lądowali na wyspie i potem musieli uciekać z tej wyspy.
Ciągle biegli z powrotem do statku.
Był taki moment, kiedy już za którymś razem wybiegają z lasu i panicznie po prostu na tą swoją łódkę starają się wrócić, to miałem w głowie run away.
To jest taki, nie ma za dużo zabawnych momentów w tym filmie, takich komediowych, ale to jest trochę niezamierzenie komediowe, a takich typowo komediowych to właśnie pod koniec, jak już Matt Damon zabił wszystkich, których miał zabić, to John Leguizamo pyta, wygrał? Bo nie widzę.
Wygrał, przeżył, nie przeżył, co jest? Tak, to z kolei jak z facetów z Rajtuzach, tak? Ten
jego Giermek, niewidomy tak. Pomagie, dokładnie.
Tak, no można by też na przykład odnieść wrażenie, że Odyseja jest jednym z najbardziej wysokobudżetowych, niskobudżetowych filmów. Znaczy to jest film, którego tyle akcji dzieje się na plaży, w lesie, na polanie, przy górce. W taki sposób, wiesz, kręci się zazwyczaj filmy fanowskie, nie? Kto nie obejrzał z nas dziesiątek produkcji fanowskich Gwiezdnowojennych, gdzie dwóch typów tłucze się w lesie po prostu, nie?
A jak zjedli krowy Apolla, to gdzie usiedli? W dziurze na łące.
To dokładnie. I tak. I takie te puste lokacje też służą tego, że to mimo tego, że film z gigantycznym budżetem momentami przypomina takie kino bardzo, bardzo niskobudżetowe.
Ale nakręcone taką
kamerą.
Ale
nakręcone w sposób
pana,
oczywiście zupełnie fenomenalny, więc tutaj tych pomysłów zdecydowanie nie zabrakło i nawet te elementy, które zazwyczaj są do dyskusji, czyli na przykład czy nie przesadzili z tą szarzyzną w tym filmie, jak to zresztą w wielu filmach ostatnimi czasy.
Że za mało koloru i za mało światła.
Dyskusja, że za mało światła, za mało koloru, za bardzo monotonna barwa tego filmu, że wszystko jest szaro-burę, tylko ewentualnie jest niebiesko-szaro-burę albo brązowo-szaro-burę do wyboru. I to, że ta ostatnia scena Odys kontra wszyscy toczyła się w takim półmroku tego wnętrza zamkowego i jednocześnie była nakręcona trochę jak sekwencje z
Jason Bourne.
Jasona Bourne'a, czyli shaky cam na maksa.
Tak, nie mogli się pokusić o tak zwanego one-era, nie mogli tej 10-minutowej sekwencji zabijania, bo kamera nie może kręcić dłużej niż 3 minuty.
Tak, paradoksalnie najbardziej efektowną sceną pojedynkową była scena, w której Telemach ćwiczył z mentorem, bo tam było
widać
w pełnej
ładnie.
Jasności, były ruchy. Tom Holland jako młodszy zawodnik zdecydowanie też więcej mógł pewnie przećwiczyć tych fajnych szpanerskich ruchów. Swoją drogą, to też jest ten element, który upodabnia to do filmu Troja, ponieważ ten styl walki, który zwłaszcza w tej jednej scenie był prezentowany, był bardzo zbliżony do tego, co było pokazane przez Brada Pitta. Te wszystkie
dźgnięcia
i podskoki, tak, i takie te szerokie machanie tym krótkim mieczem. Bardzo, bardzo mocno mi się to skojarzyło też z tym niedoścignionym oczywiście antycznym pojedynkiem Hektora i Achillesa. Co do Achillesa też można się trochę pośmiać, że tak, cały internet uwierzył, że Elliot Page będzie grał Achillesa z jakiegoś powodu zupełnie bez sensu.
To jest z kolei cytat z takiego dosyć sympatycznego pana stand-upera, który się nazywa Brian Simpson. gdzie powiedział, że to było w odniesieniu akurat do tematów naukowych, ale że science takes time, stupid is instant. Więc wystarczy, że ktoś napisze, słyszałem, że Elliot Page gra Achillesa, ktoś to powtórzy i już się roznosi. Nie ma żadnego dowodu, nie ma, bo ktoś palnął głupotę, a ludzie tak mówią, ty naprawdę, ale zły casting, najgorzej.
Tak, no i swoją drogą bardzo dobrze, że przynajmniej ja nie doświadczyłem tego, że producenci i twórcy tego filmu nie próbowali specjalnie tych wszystkich głupich teorii internetowych prostować.
Całe szczęście, bo to jest... Albo debile pójdą do kina i się przekonają, że nie mieli racji, ale będą i tak burczeć pod nosem, a my zarobimy. Albo nie pójdą, a cała reszta, którzy w końcu doczekali premiery i pójdą do kina, to się przekonają, że o, dobrze było się nie angażować w te głupie dyskusje, obejrzeliśmy film, wiemy jak jest naprawdę, dziękuję.
Nie jest to oczywiście w żaden sposób film idealny. No, nie jest to też w moim postrzeganiu chyba najlepszy film Christophera Nolana.
Zdecydowanie nie.
Natomiast jest to film, któremu nie można w żaden sposób odebrać pomysłu, rozmachu, profesjonalizmu w wykonaniu. Mm-hmm. I to jest film, który zadziałał bardzo dobrze.
Zadziałał bardzo dobrze i duża w tym zasługa też etatowego wykonawcy muzyki do wszystkich filmów w ostatnich 5 latach.
Tak, czyli kameleon Ludwig Göransson, który potrafi zrobić muzykę do każdego filmu w dowolnym stylu i będzie prawdopodobnie troszkę lepsza, niż by to zrobił inny kompozytor.
Dokładnie, dlatego będzie nominowany do kolejnych nagród już za chwilę. Więc tak, to wszystko zadziałało, a że to nie jest najlepszy film Nolana, to ja się zgodzę i mam takie małe marzenie moje jako miłośnika talentu pana reżysera i pana scenarzysty, żeby w kolejnym filmie, jak którykolwiek to będzie, bo na pewno on już, zresztą w ogóle to była informacja, nie sprawdziłem tego, więc przepraszam, jeśli powtarzam głupoty, ale to jest bardzo prawdopodobne. Czyli fakt, że Nolan ma już zaklepane za 3 lata lipcową premierę w IMAX-ie Untitled,
nie
Christopher
wiadomo
Nolan
czego,
mówi,
tak,
i że będą sprzedawać zaraz bilety już na te seanse za 3 lata.
Tak,
bo
jest,
why not?
To jest człowiek po prostu z karbonka dla Hollywood.
Dokładnie,
dla
ale to moje marzenie. Co by było super, gdyby on w pewnym momencie, bo zakładam, że ten jego kolejny film znowu będzie bardzo epicki, pełen rozmachu i będzie antywojenny, to żeby jednak wrócił do robienia trochę mniejszych filmów za mniejszą kasę, skromniejszych, żeby nakręcił znowu, no nie powiem, żeby nakręcił Memento znowu, ale jakby ten kaliber filmu. Memento, Bezsenność, Prestiż, jakby w tą stronę poszedł.
Troszkę się obawiam, że chyba już jesteśmy
za daleko.
Już... Tak, że to już te czasy chyba minęły, wiesz, że...
Inne czasy nastały, teraz inne.
On teraz mimo wszystko skupi się na tym, że ej, dajcie mi jeszcze więcej, ja zrobię coś jeszcze bardziej spektakularnego, bo moje pomysły i pewnie w jakimś stopniu moje reżyserskie ego nie mają granic.
No trochę tak, James Cameron będzie teraz kręcił smurfy swoje 3-metrowe do końca życia, więc ktoś musi przejąć pałeczkę prawdziwego wizjonera i ja godzę się.
Tak, zupełnie wiesz, oni działają w dwóch różnych kierunkach. James Cameron wymyśla nowe technologie do bólu, a Christopher Nolan po prostu udoskonala, wiesz, klasyczne, prawdziwe, żywe Hollywood i dostajemy, ale trzeba przyznać, Filip, że jest to film, na jaki byśmy jeszcze parę lat temu za bardzo chyba liczyć nie mogli. Znaczy to jest taki, teraz wydaje mi się, że trochę wracamy do takich blockbusterów, które nie są kontynuacjami filmów o superbohaterach.
Oj tak, i właśnie bardzo cieszę, że Odyseja robi robotę, bo już po tym przecież premierowym weekendzie to jeżeli chodzi o zarabianie kasy jest na plusie, jeżeli chodzi o budżet, nie mówimy to o marketingu, więc jeszcze jeden weekend i będzie na plusie. Świetny wynik, ludzie poszli do kina, tak samo jak na te horrory, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli Obsesje i Backrooms, też kupa ludzi poszła, świetnie pozarabiali, a He-Man, który był tylko jakimś wybrykiem, odkopali starą markę, próbowali coś zrobić nie bardzo. Gwiezdne Wojny, które oceniliśmy, że o, lepsze niż się spodziewaliśmy, to też poracha finansowa i moja predykcja, Hubert, pod tytułem, ale Disney by się ucieszył, gdyby Mandalorian i Grogu zdobyli taki sam wynik w box office, jak wielka porażka Han Solo, który zarobił tam niecałe 500 baniek, a oni są na poziomie co, 150 teraz, 170, jakieś bardzo śmieszne pieniądze. To się nie udało, więc cieszy mnie to i fajnie, bo następny taki epik, który nas czeka w najbliższym czasie, to jest Duna i to są Avengers. I Dune jest bliżej do Odyssei niż Avengersom, bo Avengersi będą starali się, wiesz, odbudować to, co mieliśmy lat temu 6 i 7 przy okazji Endgame i
no
tak, Infinity
no i
War.
To jest jeden. Są dwa problemy z tym, że tak powiem, odrodzeniem Hollywood, bo pierwszy problem jest taki, że właśnie Avengers znowu zdobędzie miliard z sporym kawałkiem, choćby nie wiadomo co, więc stwierdzą, nie, jednak nie jest tak źle, trzeba dalej w to pompować. To jest raz, a dwa, że bardzo niewielu, żeby nie powiedzieć żaden z reżyserów, nie może liczyć na takie zaufanie i dostęp do tego typu budżetów bezwarunkowo jak Christopher Nolan.
Tak, nawet Denis Villeneuve, który robi fenomenalne rzeczy i Dune'y wszystkie i trzecia mam nadzieję też są bardzo fajne, to tam też jest zawsze walka o ten budżet, bo pamiętaj, to jest kosmiczny nazista, który był Jezusem przez chwilę, morduje wszystkie planety i ty ile chcesz pieniędzy na to?
Tak, tak, czyli kolejny film z Zendayą.
No dokładnie. A propos, Hubert, bo mam wrażenie, że mimo tego, że film trwa 3 godziny, to kończymy już omawianie filmu Odyseja Christophera Nolana.
Nie no, teraz dopiero przejdziemy do omawiania fabuły. Tak więc Filip, w pierwszej scenie...
To chciałem powiedzieć, że właśnie że w następnym odcinku podcastu będziemy omawiać film z Zendayą, a później pod koniec roku będziemy omawiać film z Zendayą.
Tak, więc w związku z tym powinniśmy w ogóle zmienić nazwę tego podcastu na podcast o filmach z Zendayą. Byłby spokój. Filip, pominęliśmy zupełnie w naszej wyliczance aktorów, którzy zrobili dobrą, ale niezbyt dobrą robotę. I myślę, że słusznie go pominęliśmy. Pominęliśmy Roberta Pattinsona, który zrobił bardzo dobrą robotę.
Faktycznie.
On był tak wybitnie oślizgły w tej swojej roli tego przydupasa, tak, że aż się chciało go nienawidzić. Tak. I tak szalenie mi się podoba, że Robert Pattinson robi tak gigantyczne fikołki, żeby ludzie wreszcie zapomnieli, że grał w tym Twilight po kolei, że występuje gdzie się da i pokazuje, ja naprawdę umiem grać, patrzcie, ale... jeszcze bardziej pokazuje, że umiem grać. I jeszcze bardziej.
Za każdym razem mu to świetnie wychodzi.
I za każdym razem mimo wszystko na końcu wszyscy mu wypominają, no tak, no ale jak był w Twilight, to mu się skóra błyszczała i robił smutną minę.
Nie, bardzo dobra i szczególnie scena, kiedy zamiast walczyć, to mówił, bierzcie miecze,
bierz
tarczę, tak, bierz włócznie.
Zarządzający po prostu zza ściany, a w tym przypadku za supa.
Dokładnie, więc super, tak, zgadzam się.
Chciałem też powiedzieć, że jedna rzecz jeszcze zostanie ze mną z tego filmu i to jest drobna rzecz bardzo, ale rozegrana w sposób przepiękny, bo zarówno sposób, jego tajny sposób, w jaki Odyseusz napinał ten łuk, w sensie, że on się tak fajnie wyginał i wykorzystywał dźwignię całego ciała, żeby ten łuk wyginął, po prostu był mądrzejszy od innych, nie, silniejszy. To raz, a dwa, że ten odgłos tego łuku i ta sylwetka Matta Damona z wyciągniętą ręką i ten łuk... Piękne po prostu, no heroiczne na maksa i za każdym razem robiło to na mnie gigantyczne wrażenie, więc to też ze mną zostanie. A także, Filip, jeśli rozmawiamy już o sezonie nagrodowym, to chciałem powiedzieć, że... Może się jeszcze coś zdarzyć w tym roku, ale wydaje mi się, że buły roku praktycznie zostały wybrane.
To prawda, no.
Bo po raz kolejny mamy przykład typa...
Dopompował.
Także Matt Damon za przeproszeniem tak dopierdolił, że wygląda to momentami wręcz komicznie, kiedy wygłodzony Odyseusz po tam tysiącletniej podróży tu wygląda jak nabity proteinami dzik.
Dokładnie. Więc dobrze, ale chyba nie spoilujmy naszych buł, które będziemy
dlatego
rozdawać.
Dlatego powiedziałem, że może się jeszcze coś wydarzyć. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, ale jest szansa.
Mamy nadzieję, Hubert, że nasze różne homoerotyczne fantazje zostaną spełnione przez twórców wysokokalibrowego kina. Drodzy Państwo, tradycji musi stać się zadość. Proponuję, Panie Hubercie, żeby Odyseja dostała dżingiel pierwszy, czyli Christopher Nolan nakręcił film, który jest spoko.
Jest spoko.
Po raz kolejny.
Ale nie jest wysoko, bo są lepsze jego filmy i myślę, że też w tym roku jest szansa, że obejrzymy coś lepszego zdecydowanie.
Znaczy, zależy jak rozpatrujemy oczywiście to wysoko, ale tak, jeśli chodzi o Christophera Nolana, to nie byłby ten film chyba nawet na podium.
Nie byłby na podium, nie. Są lepsze filmy, więc no to cieszę się. Zgoda. Koniec naszej nierównej walki z mądrzejszymi od nas.
I epickością doznania,
dlatego
z którym sobie nie poradziliśmy. Ta epickość nas pochłonęła.
Dlatego, żeby było wszystko wróciło do normy, to w następnym odcinku Spider-Man.
Tak, ale muszę też przyznać, Filip, że tak jak gdybym teraz dostał wybór, a jakbyś miał teraz pójść do prawdziwego IMAX-a na jeden film, to do tej pory powiedziałbym, że pewnie na Sinnersów bym chciał pójść. Natomiast po Odysei to jest ten film, który ja bym chciał zobaczyć w tym prawdziwym, analogowym, 70-milimetrowym formacie IMAX-owym.
Hubert, umówmy się, że Untitled Christopher Nolan's 2029 movie to obejrzymy w Pradze. Co
no to, żeby obejrzeć go w Pradze, to trzeba już trzeba bilety musisz kupić. Się na tę przedsprzedaż załapać, bo tam bilety znikają natychmiast, ale tak, możemy spróbować. Czemu nie?
Dobrze. Drodzy Państwo, kontrolujcie ciśnienie opon w samochodzie przed podróżą. Dziękujemy.
Tak, jeśli wam Grecy podsuną jakiegoś konia pod adres wam zamieszkania, to niekoniecznie go ciągnąć. Swoją drogą, wiesz, że oni go naprawdę ciągnęli. To jest trochę jak ten statek wciągali pod górę. To tutaj tego konia też podobno zatachali do tego miasta, żeby to bardziej realistycznie wyglądało.
Biedni ci statyści. No, padaka. Christopher Nolan, jesteś sadystą. Dziękujemy, że nakręciłeś taki fajny film. Pa!
Koniec!